pierwszego czytania na bieżąco. To, co mnie zdumiewa w tym pierwszym czytaniu, są to słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza przed niewolą babilońską o Izraelu, że już pierwsze przymierze na Synaju miało dać taką obecność mądrości, miłości Boga w każdym Izraelicie, który przeżył to przymierze. To przymierze było odnawiane podczas uroczystości świątynnych. Bóg już chciał być tak obecny, że człowiek miał przypominać sobą grzech winny. Wiemy, że według symboliki biblijnej Boga Ojca reprezentowało drzewo figowe, Ducha Świętego drzewo oliwne, grzech winny Jezusa Chrystusa, drugą osobę Trójcy Świętej. W każdym z tych drzew jest niezwykły cud, niewidzialny pierwiastek życia, który sprawia, że każde z tych drzew było pożądane, niezbędne, pielęgnowane, żeby owocowało, żeby przynosiło owoce. Okazuje się, że Bóg sięgnął potem po te trzy typy drzew, żeby powiedzieć, jak bardzo chce być obecny w życiu człowieka, każdej ludzkiej istoty poprzez, poczynając od Izraela. Krzew winny, ten pierwiastek niewidzialny, ma to do siebie, że z wszystkiego czyni wino. I nawet jeżeli winne grona są deptane, niszczone, to dają wino. Przetwarzają wszystko na wino. Wino jest symbolem ostatecznie zmartwychwstania, życia Bożego, czegoś, co daje radość. Już w Starym Testamencie Bóg kazał żyć tak swoją obecnością z racji przymierza, jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem, że powinni takie owoce niezwykle przynosić. Dzisiaj jak ja mówię nieraz w Bazylice czy w jakichś innych grupach, że chrześcijaństwo to jest Bóg w nas, Bóg w nas. I to tak bardzo Bóg w nas, że chce naszym życiem się posługiwać, by wszystko przemieniać w otoczeniu. Spotykam takie reakcje, że mówią, no to jest dobre dla zakonników, a nie dla nas normalnych, świeckich ludzi. To już przesada. Otóż nie? Nie. I myślę, że grzech naszego przepowiadania, grzech naszego przeżywania Boga, które daje się nam w przymierzu, polega na tym, że przeżywamy siebie. Przeżywamy siebie od rana do nocy. Swoją małość, grzeszność. A nie przeżywamy tego, który nam się daje w przymierzu. Jako ten, który chce wszystko przemieniać. Nie żyjemy Jego obecnością. Nie dopuszczamy do głosu Jego obecności. Stąd nasza niepłodność i nieowocowanie. Pomodlimy się słowami psalmu.
Winnicą Pana jest to...
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja.
Alleluja. Alleluja.
Pan z wami.
Słowa
Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Lecz rolnicy chwycili jego sługi, jednego opili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu do nich posłał swego syna tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc. Odkładam lekcjonarz i jeszcze z Ewangelii trzeba doczytać dwa wiersze. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. No to. Te dwa wiersze doczytane z Ewangelii są bardzo ważne. Są na wagę złota. W tych dwóch wierszach Duch Święty nam odpowiada, dlaczego tak źle prorocy byli widziani. Dlaczego byli odrzucani, nawet byli pozbawiani życia. Byli męczennikami. Te dwa wiersze odpowiadają też na pytanie, dlaczego nie można wierzących i praktykujących zachęcić do Pisma Świętego. Dlaczego Pismo Święte nie jest przedmiotem zainteresowania? Ponieważ funkcję proroka najpierw i przede wszystkim pełni Pismo Święte, a my jesteśmy wierzącymi, praktykującymi, a Pisma Świętego nie znamy i nie bardzo widzimy potrzeb. A zatem wróćmy do tych wierszy, które doczytałem z Ewangelii Mateusza, które stanowią jedną całość, tylko ci, którzy układali lekcjonarz, pośpieszyli się. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówił. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Jak zorientowali się, że Jezus zastosował tę samą taktykę, którą Duch Święty chciał, żeby zastosował prorok Natan względem Dawida. Wtedy, kiedy Dawid, już sławny, upojony swoimi sukcesami, na zbyt wiele sobie pozwolił swemu oficerowi, nie tylko zabrał żonę, dopuścił się grzechu cudzołóstwa, ale żeby ukryć ten grzech cudzołóstwa, poszedł aż w morderstwo. Usunął z planu doczesnego Uriasza, męża tej kobiety, którą uwiódł. I warto byście sobie w domu zajrzeli do drugiej księgi Samuela, rozdział 11 i 12, żeby sobie to otworzyć. Tam prorok Natan użył też przypowieści o bogaczy i biednym człowieku. Ten biedny człowiek miał tylko jedną owieczkę, podczas gdy bogacz miał stada bydła, wiele owieczek. Aluzja do haremów, w których mieli upodobanie królowie nie tylko pogańscy, ale też izraelscy. Jaka była reakcja króla Dawida, gdy prorok Natan powiedział: to ty jesteś tym człowiekiem, który zabrał jedną, jedyną owieczkę człowiekowi, mając sam stan. Tutaj Dawid się okazał wielki. Dawid na to zareagował: zgrzeszyłem wobec Pana. Poczuł się winny. Tej wielkości brakowało arcykapłanom i uczonym w piśmie. Zabrakło im wielkości Dawida, przełapani na swoim grzechu. Nie chcieli się do tego grzechu przyznać. I poprzez to przypomnienie Jezus chce powiedzieć nam, dlaczego ginęli prorocy. Ponieważ ludzie, do których byli posłani prorocy, nie mieli w sobie wielkości Dawida. Brakło im tej wielkości. I pytanie, czy dzisiaj świat ma wielkość Dawida w tym względzie. Ba, czy Kościół ma wielkość Dawida w tym względzie? Czy mnie stać na wielkość Dawida w tym względzie? Istnieje podwójny typ kapłanów przemawiających. Jedni uważają, że trzeba tak delikatnie, grzecznie zniewalać obecnych w Kościele do Boga. Nie ukazywać dramatu, który jest we wnętrzu każdego człowieka. Proboszczowie niechętnie widzą takie wykary, bo mówią, ludzie, przepędzie nam z kościoła, praca będzie mniejsza. Wiele lat temu biblisty, protestanta wyczytałem, że dramatem przepowiadania współczesnego jest to, że nie okazuje się do końca wielkości wewnętrznej śmierci w człowieku, że on chce wyjść z grobu, z tej wewnętrznej duchowej śmierci sam o własnych siłach. I to mu nie wychodzi. Drapie się, już i usuwa się na dół. I znowu usuwa się. A w końcu mówi, to chyba tak ma być, to sobie pozostanę w tym dołku. I będę msze święte zaliczał, jakoś tak od czasu do czasu pójdę do spowiedzi i jest, i tak się rodzi i chrześcijaństwo, które jest chrześcijaństwem niepłodnym. Ja muszę przyznać, że kiedy Bóg już mnie powołał do tego, bym wchodził w Biblię, takie prawdziwe uzdrowienie przeżyłem właśnie rozważając to, co się technicznie mówi karygmatem negatywnym, czyli poznaniem do końca dramatu zła w sobie. Ten dramat odczytywany we mnie w zakonie, w kościele, w świecie sprawiał, że byłem niezadowolony i z siebie, i z zakonu, i z kościoła, ostatecznie z Boga. Jakoś. I dopiero kontemplacja karygmatu negatywnego, tego dramatu, nie tyle grzechu, co stanu grzechu, z tego stanu nieobecności Boga i ciągle wypływa z nas zło, złe uczynki. I że Jezus Chrystus po to przyszedł na ten świat i był barankiem Bożym i zmartwychwstał, wiedząc, że w nas nie ma rozwiązania zła, w nas nie ma, tylko w Nim. I że zamiast dramatu i rozpaczy musi być tak zwana wiara. A czymże jest wiara według Biblii? Jezus ma inne pojęcie wiary niż my, inaczej określa wiarę. My mówimy, Chrystus mówi wtedy, wiara cię uzdrowiła, gdy ktoś przyszedł ze swoim dramatem, powiedzmy śmiertelną chorobą czy jakimś innym kalectwem. Jezus mówi, wiara twoja, kontakt ze mną, że mi to oddałeś, powierzyłeś. I zrozumiałem, że wtedy, kiedy ja zacznę żyć wiarą, czyli powtarzać każdego dnia ten fundamentalny wybór, tam gdzie Bóg mi się, miłość Ojca mi się najpiękniej oddaje, krzyżu, tak pięknie, że Bóg Ojciec właśnie tego człowieka przeniknął tajemnicą zmartwychwstania, czyli przybóstwu, z nim się otoczami. Że jeżeli będę powtarzał oddanie mu i zapraszanie go w moje życie i znowu, kiedy nie tyle będę żył sobą, swoim smutnym stanem człowieka i kapłana, tylko będę żył jego obecnością sobie. To wszystko będzie rozwiązane. I muszę wam powiedzieć, że właśnie ta kontemplacja negatywnego karygmatu sprawiła, że po pewnym czasie poczułem pokój głębi i że zaakceptowałem siebie takiego, jakiego jest. Takim jest. Zaakceptowałem zakon, zaakceptowałem Kościół, zaakceptowałem ten świat, ponieważ Bóg Ojciec w krzyżu swoim Synu wszystko i mnie nie wolno poprawić Jezusa Chrystusa. Nie wolno. A my jesteśmy takimi poprawiaczami. To chciałem powiedzieć w związku z tym, że Jezus w stosunku do swoich wrogów, arcykapłanów uczonych w Piśmie, zastosował metodę, taktykę proroka Natana, jaką Natan zastosował w Duchu Świętym w stosunku do Dawida, by pokazać nam wielkość Dawida powszechnie. Jak prorok Samuel przyszedł do Saula i mówił, bracie, zgrzeszyłeś chciwością, bo nie byłeś posłuszny. Saul zaparł się, nie przyznał się do błędu, do grzechu i Saul wiedział, że jego życie jest zagrożone. Dlatego myślę, że warto byśmy my cały czas mieli w polu świadomości pytanie, czy we mnie jest wielkość Dawida? Czy we mnie jest wielkość Dawida? Czy jestem zdolny wtedy, kiedy Bóg przyjdzie mnie prześwietli sobą, powiedzieć tak, ty masz rację. Bo dopiero wtedy my zaczniemy stosować poprawne środki, mianowicie wiarę. I będziemy wiedzieli, że jeżeli Chrystus daje mi coś z tajemnicy Hioba i zostawia, to też w tym jest coś na miarę mądrości Boga, bo wtedy, kiedy ja, jak Hiob, siedzę w swojej małości, nędzy i grzeszności, to jest jeden z najcięższych krzyż. Wystarczy, kiedy ja znowu przyjdę, oddam to Jezusowi, powiem: Panie, przyjmuj los Hioba, drogę Hioba. I znowu we mnie zamieszka pokój w głębi, mimo że trędowaty jest, mimo że tu i tam ujawniają się moje wady i braki. Na szkole biblijnej w tym momencie bym powiedział, a teraz zaśpiewajmy dla odpoczynku, ale ponieważ nie jest to szkoła biblijna, tylko inna inicjatywa, w związku z tym mówię dalej. Inny wiersz, przez który Jezus chce nam wyjaśnić, dlaczego prorocy byli źle widziani, odrzucani, zabijani, łącznie z tym, którego zapowiadali, więc Synem Bożym, który przyniósł miłość Ojca do każdego. Ten wiersz brzmi: kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go. I w tym wypadku trzeba otworzyć Księgę Daniela, rozdział 2, który mówi o śnie króla Nabuchodonozora. Pierwszy sen króla Nabuchodonozora. Też w domu, jutro oczywiście, nie dzisiaj. Warto sięgnąć i pokontemplować, pomyśleć i przełożyć to do swego życia. Otóż treść tego snu jest taka, że król w śnie zobaczył ogromny, nadzwyczajnego blasku posąg. Głowa tego posągu była ze złota, piersi, ręce ze srebra, biodra, brzuch ze żelaza, nogi z osiądzu, z żelaza, wreszcie nogi z żelaza i gliny. A więc głowa ze złota, ale nóżki niestety bardzo kruche, ponieważ glina źle się łączy z żelazem. I w tym śnie widzi, jak odrywa się gdzieś tam od skały kamień, pędzi, uderza w ten posąg. Ten posąg zamienia się w kupę gruzu, ale ta kupa gruzu coraz bardziej zamienia się w ten kamień. Ten kamień, który rośnie, jest tak wielki, że wypełnia cały świat. Jaka jest katecheza tego pierwszego snu króla Nabuchodonozora? Otóż ten sen idealnie obrazuje człowieka po grzechu pierworodnym. Szatan mu mówił i wmawia po dziś dzień każdemu: stary, ty masz główkę ze złota, ty masz główkę. Dlatego w związku w tej mojej książeczce o darach Ducha Świętego, w związku z darem rozumu, pisałem tam żartobliwie, że wszystkiego na imieninach możemy bliźnim życzyć z wyjątkiem rozumu. Dlatego każdy z nas ma nadmiar i życzyć jeszcze coś więcej, to obrazi. Będziecie jako bogowie. I my tutaj bardzo lubimy słuchać wszystkich tych ludzi, którzy nam mówią: ale główkę to masz ze złota. Może włosków już nie masz, ale masz ze złota. Z kolei oczywiście ten pomnik obrazował Nabuchodonozora, króla Nabuchodonozora. On uważał, że jest jako król tak genialny, że ma głowę ze złota. Ten kamień, który uderzył i zniszczył ten pomnik, to jest nic innego, tylko Jezus Chrystus. Kamień oznacza, że ludzie mają dość szatański, zły obraz Boga, że Bóg to jest taki twardy kamień, taki wymagający. Zła opinia o Bogu. A już tam go nie będę prosił, bo to i tak nic szatański. Szatan nam wmówił taki obraz. I oczywiście wiemy, że to Jezus Chrystus w krzyżu utwardza przede wszystkim stosunek do siebie. Był posłuszny miłości Ojca, jak czytaliśmy ostatniej niedzieli fragment z listu do Filipian, że posłuszny aż do śmierci. I był taki twardy w stosunku do zła w nas, jednocześnie twardy do siebie, że nie ma ludzi niezbawionych. Nie ma grzechu, który w Jezusie Chrystusie nie byłby krzyżem chwalebny, a więc Duchem Świętym, darami Ducha Świętego. I przez ten obraz tego pomnika, który ma głowę ze złota, Chrystus wyjaśnia, dlaczego prorocy ginęli. Ponieważ prorocy przychodzili do ludzi, którzy mieli dobre zdanie o sobie. Jezus, jako Syn Boży, jako Mesjasz, przyszedł do Izraela, a Izrael mówił: główka, w porządku jesteś. Jesteś nieporozumieniem. Prorocy są nieporozumieniem, przychodząc, czegoś tam wymagają od ludu, który wszedł w przymierze z Bogiem. Prawie. Świat niechętnie, chrześcijanie niechętnie sięgają po Pismo Święte, ponieważ uważają, że to jest niepotrzebne. Poprawnie myślą, mają rację. Dlaczego, co tutaj obrazuje ten król Nabuchodonozor tak naprawdę? Otóż, jeżeli prorocy byli posyłani, to w imię pogaństwa w narodzie wybranym, wewnętrznego pogaństwa, mimo że zewnętrznie byli wierzącymi, praktykującymi. I wtedy, kiedy przychodzi szczyt realizacji obietnic Bożych, przychodzi Bóg, przychodzi miłość Ojca w Jezusie, szczyt spełnienia obietnic, wtedy ujawnia się w Izraelu szczyt pogaństw, że to nie Nabuchodonozor jest poganinem, który niszczy Boga, tylko oni. A więc Nabuchodonozor był obrazem Izraela. Nabuchodonozor jest też obrazem dzisiaj w Kościele tych wszystkich, którzy wewnątrz są poganami, mają zewnętrzną. I ta złota głowa, głowa ze złota, sprawia, że Pismo Święte w życiu chrześcijan, tych, którzy przychodzą do świątyni, nam przy świętu jeszcze mówimy. Tego wprost się nie mówi, ale to jest dość twardy kamień i nie ma się nim zajmować i próbować. Gdy swoją Ewangelię Mateusz pisał, to już cała Jerozolima, świątynia jerozolimska była, bo już zaistniał rok 70. Izrael się okazał niepłodny w stosunku do planu Boga. Winnica, która nie daje. I Jezus poprzez te dwa ostatnie wiersze Duch Święty podpowiada nam, byśmy siebie pytali, czy jaką masz głowę? Czy aby nie jest to głowa ze złota, która ma ciągle rację, tak bardzo rację, że w gruncie rzeczy nie odczuwamy potrzeby obecności w nas, że naszych krzyżach, który dotyka naprawdę pomysłu. Ochrzczeni kraje chrześcijańskie weszły do Unii Europejskiej, o której wiadomo, że odrzucili kamień jako budowniczy ówczesnej Europy. Odrzucili dzieło Jezusa Chrystusa. Zbyt twardy, trudny. Przez kilka niedziel rzędu, aż do niedzieli Chrystusa Króla, Jezus będzie tak bardzo ostro prześwietlał nas, jeżeli odczujemy to prześwietlenie. Prześwietla bardzo ostro Izraela, mimo że wiedział, że będzie kamieniem odrzuconym. I przed tajemnicą Wielkiego Piątku i po tajemnicy Wielkiej Niedzieli będzie odrzucony. A jednak mówi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zawsze działał poprzez proroków tak, żeby nigdy Bogu nikt nie mógł zarzucić. Byłeś bierny, widząc, byłeś bierny. Nie reagowałeś, gdy wiedziałeś, że ja idę w nieszczęście. Nawet wtedy, kiedy Bóg nie odnosi sukcesu, wie, że nie odniesie sukcesu, jednak nie reaguje. Nie ma żadnych dowodów na to. Przeczytałem tego roku w czasie wakacji Jezusa dzieło Wojna Żydowska, dzieło Flawiusza, czy tam są jakieś ślady, że w czasie oblężenia wrogów jakieś nawrócenia. Nie ma specjalnie na to śladów, ale ja głęboko wierzę, że wielu chrześcijan też tam zostało celowo byli z woli Chrystusa pozostawieni w oblężonej Jerozolimie, żeby te słowa Jezusa, to wszystko, co mówiłem, to mówiłem po to, żebyśmy jutro o tym pomyśleli, nie tylko jutro o tym, jeszcze raz do tych tekstów sięgnęli i ostatecznie prosili o łaskę, by mnie stać było na wielkość Dawida, by mnie stać, ponieważ będziemy przeżywali takie czasy, kiedy niestety nie będzie na wielkość. No i żeby też łapać w swoim życiu wszystkie takie momenty, w których my uważamy, że Bóg. I żeby tutaj nie słuchać demonów, żeby powiedzieć, nie ma, dzieje się tajemnica. I piętnować, łapać się na tym grzechu, że mam głowę. Tak mam rację, że nie jest mi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze.